Bożego. I ja mam tą radość, żeby rozpocząć nowy cykl wykładów. Bardzo się z tego cieszę. Jestem nawet, bym powiedział, lekko podekscytowany tym, że bierzemy na tapet list Jakuba. List mi osobiście bardzo bliski, pozwolę sobie na odrobinę prywaty. To jest jeden z tych listów, to jest szczególny list dla mnie, ponieważ jak się przygotowywałem i wróciłem do swoich dawnych notatek, to omawiałem ten list na grupie domowej, jak jeszcze mieszkałem w Warszawie i studiowałem teologię. I to była pierwsza taka księga, którą się zająłem, że werset po wersecie głęboko wnikałem. Nie wiem, ile czasu to trwało wtedy, ale wiem, że to było 12-13 lat temu. I pewne myśli, które wtedy rozważałem, one tak głęboko gdzieś wypaliły się na mojej duszy, że ten list wciąż jest mi tak bliski, że właściwie go znam, jestem w stanie szybko w nim wszystko odnaleźć, znaczy może nie wszystko, nie chcę się przechwalać, bo to jeszcze się okaże, ale bardzo się cieszę z tego, że właśnie ten list będziemy teraz rozważać. I dzisiaj zbyt wiele nie mamy, bo jeden werset, pierwszy, powitanie, ale damy radę na pewno troszkę o tym powiedzieć. A tak naprawdę wykorzystamy też ten czas na ogólne wprowadzenie do tej księgi. Przez szereg kolejnych śródy, bracia, bo ja będę stawał tutaj mniej, ale inni bracia będą też usługiwać, 9 braci z naszego grona, będziemy rozważać fragment po fragmencie, jak Pan Bóg pozwoli, to cały ten list do połowy lutego 2023 roku omówimy. Super. Dzisiaj natomiast kilka informacji wstępnych, czyli ja postaram się odpowiedzieć na pytanie, kto jest autorem. Wydaje się to oczywiste, ale może nie jest aż tak do końca oczywiste. Do kogo był ten list napisany? Kiedy był napisany? W jakich okolicznościach? No i jakie będą te podstawowe zagadnienia, tematy, którymi będziemy zajmować się aż do połowy lutego. Kto był autorem, kto jest autorem listu Jakuba?
Nie, Piotr.
Proste. Piotr. Nie, już pierwszy werset, pierwsze słowo pierwszego wersetu mówi. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Kto jest autorem? Jakub. Sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa.
Syn Mojżesza.
Tak byłoby najprościej, najbezpieczniej zakończyć, że po prostu Jakub i idziemy dalej. Ale my chcemy chwilę pomyśleć, jaki Jakub? Czy... Bo tutaj się zaczynają już pewne schody, jeżeli chodzi o to, jaki Jakub. I wiecie, który Jakub jest autorem tego listu?
Chyba jest ten brat Jezusa.
Brat Jezusa, Andrzej stwierdził, dobrze. Siostra Anna również tak. Ja też tak myślę, ale nie wszyscy tak myślą. Jakub jest popularnym imieniem i w naszych czasach. Znamy kilku Jakubów, a w Nowym Testamencie jest przynajmniej 4 Jakubów wymienionych z imienia. Nawet wśród uczniów Jezusa, wśród 12 apostołów, uwaga, mamy 2 Jakubów. To jedyne imię, jakie tam się powtarza. Czytamy, jak jest ta lista apostołów, to czytamy chociażby w Mateusza, że był tam Jakub, syn Zebedeusza, inni i Jakub, syn Halfeusza. Wspomniany też jest w Nowym Testamencie Jakub, ojciec jednego z apostołów. Kiedy czytamy w Łukasza tą listę apostołów, to czytamy też, że Judasza, syna Jakuba. I to nie jest Judasz Iskariota. Niektórzy właśnie mówią, że to Juda, żeby rozdzielić, bo to podobne, czy takie same imię. Natomiast ojciec jednego z apostołów miał na imię Jakub i 2 apostołów było również Jakubu, więc widzimy, że było to popularne, jak najbardziej popularne imię. Czy któryś z nich jest autorem listu, który mamy omawiać? Nie. Według tego, jak Ja to zbadałem, jak ja to rozumiem, uważam, że nie. Autorem listu, jak już było powiedziane, jest Jakub, brat Pana Jezusa. I z tym zgadza się większość biblistów, ale katolicy mają z tym pewien problem, pewną trudność, żeby przyjąć, że brat Jezusa był autorem tego listu. I wiecie, przygotowując się do tego wykładu, żeby być uczciwym, wysłuchałem kilku różnych też i wykładów i wprowadzeń, również jednego księdza katolickiego w ramach takiej szkoły biblijnej, którą prowadzą, przeszło godzinę, opowiadał wstęp do tego listu, a przeszło pół godziny, na pewno przeszło pół godziny, przyszło mu tłumaczenie, dlaczego to nie mógł być, dlaczego Jezus nie miał braci. No i tak właśnie, dlaczego, próbował wyjaśnić, dlaczego Jakub, brat pański, nie był bratem Pana Jezusa, może tak w ten sposób, i udowodnić, że jeden z apostołów musiał być w związku z tym autorem tego listu. I ja tego wysłuchałem, żeby posłuchać tych argumentów, żeby też to sprawdzić, żebyście wy nie musieli tego robić, żebyście się nie musieli denerwować, bo nie ukrywam, że kilka razy się zdenerwowałem, już chciałem wyłączyć, ale posłuchałem do końca. Zdenerwowałem się na przykład, jak padło tam zdanie, że jako chrześcijanie wiemy, że Maryja była wiecznie dziewicą, więc Jezus nie mógł mieć braci. To nie jest tak, że jako chrześcijanie to wiemy. Katolicy tak uważają. Ja jestem chrześcijaninem jak najbardziej i uważam na podstawie Słowa Bożego, że Jezus miał braci. No i tam też w tym wykładzie padł koronny argument, że Jezus nie mógł mieć braci, bo wiemy, że kiedy Jezus umierał na krzyżu, zwraca się do Jana: oto twoja matka, i od tej pory ten uczeń wziął ją do siebie, czyli wziął Marię i się nią opiekował. I na podstawie tych słów właśnie katolicy stwierdzają, że gdyby Jezus miał braci, to oni by musieli zająć się Marią po śmierci Jezusa, zgodnie z prawem, więc Jezus nie mógłby wtedy powierzyć opieki nad Marią Janowi. Taki jest ten podstawowy argument, że Jezus nie miał braci. No i oczywiście ten ksiądz, którego wysłuchałem, nie wziął pod uwagę tego, że Jezus, Król Królów i Pan Panów, ten, który był obecny przy stworzeniu świata, wielokrotnie wykraczał poza normy zwyczajowe, jakie tam były w tamtejszym Izraelu. I przecież wiemy, że to był jeden z głównych zarzutów wobec Jezusa, że były pewne zasady, a On jednak inaczej, a Jego uczniowie inaczej, a czemu jedzą kłosy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i nie przytoczył oczywiście problematycznego dla katolików wydarzenia z Ewangelii, w którym widzimy wyraźnie, że Jezus znacznie wyżej cenił duchową więź niż więzi krwi. I spójrzmy do tego fragmentu, bo czytamy w Ewangelii wyraźnie. Jeszcze mówił do tłumów Jezus, gdy na zewnątrz stanęła Jego matka oraz bracia. Chcieli z Nim pomówić. Ktoś doniósł Jezusowi: twoja matka oraz bracia stoją na zewnątrz. Chcieliby z Tobą porozmawiać. On zaś odpowiedział temu, który mu o tym doniósł: kto jest moją matką i kim są moi bracia? Po czym wskazał ręką na swoich uczniów i oświadczył: oto moja matka i moi bracia. Każdy, kto wypełnia wolę mojego Ojca w niebie, jest moim bratem, siostrą i matką. Widzimy, kogo Jezus uznaje za swoich braci. I to nie wyklucza, że miał rodzonych braci. Mówimy o przyrodnich braciach, mówimy o synach Marii i Józefa. Wiemy, że Jezus miał Ojca w niebie, że został poczęty z Ducha Świętego i dlatego mówimy o przyrodnich braciach. Ale widzimy też z tego fragmentu, że Jezus mówi: moimi braćmi są ci, którzy pełnią moją wolę, są moimi uczniami, słuchają. I w tym rozumieniu też ja wcale się nie dziwię, że Jezus, będąc opuszczony na krzyżu, powierza swoją matkę pod opiekę apostoła Jana. No ale katolicy starają się przypisywać autorstwo tego listu apostołowi Jakubowi, bratu Jana, jednemu z synów Gromu. Z tym się spotkałem, przynajmniej ten ksiądz właśnie tego się trzymał. No i kiedy to badałem, to jest to dość karkołomne, ponieważ akurat o apostole Jakubie czytamy, że on został bardzo szybko zamordowany, tak? Prawdopodobnie jeszcze zanim powstał ten list, bo tak jak już Gabriel mówi, on został ścięty. O tym czytamy w Dziejach, w 12 rozdziale. W tym mniej więcej czasie król Herod podjął działania na szkodę pewnych członków kościoła. Jakuba, brata Jana, ściął mieczem, a gdy zobaczył, że to się podoba Żydom, posunął się dalej i schwytał również Piotra. Było to w czasie święta prześników. Znamy tą historię przede wszystkim z tego, że Piotr został w cudowny sposób wyprowadzony z więzienia. Czasem może nam umknąć też ten werset, że Jakub został w tym czasie ścięty. I to był trudny czas wtedy dla Kościoła. Także czysta logika, dedukcja, analiza dostępnych nam informacji wskazuje, że z dużym prawdopodobieństwem autorem tego listu nie był żaden z apostołów. I treść tego listu też na to wskazuje, ponieważ ciężko jest przyjąć, może wam nie, że autor nie odwoływałby się do konkretnych wydarzeń, które znamy z Ewangelii, że jeżeli by spędził te 3 lata chodząc z Jezusem, to żeby nie wspomniał o tym ani słowem w tych 5 rozdziałach swojego listu. Oczywiście nie możemy ze 100% pewnością stwierdzić autorstwa tego listu, to też chcę wyraźnie powiedzieć. I dlatego ja szanuję, chciałem powiedzieć, że szanuję takie, jak to rozwiązano w przewodniku biblijnym Vocatio. Przyniosłem go, żeby pokazać, czasem do niego sięgam. Nawet ma taki laur, że to jest katolicka książka roku 96. Ale napisali tam tak. Nie wiemy prawie nic o okolicznościach powstania listu, ani do kogo był wysłany. Nie ma nawet całkowitej pewności co do jego autorstwa. Najprawdopodobniej był nim Jakub, krewny Jezusa i zwierzchnik Kościoła Jerozolimskiego. List został napisany we wczesnym okresie Kościoła, ale dokładna data nie jest znana. Czyli generalnie nic nie wiemy, ale podoba mi się to, że napisali szczerze, że jeżeli czegoś nie możemy być pewni, to nie, no, szanuję generalnie takie podejście, żeby otwarcie napisać, że nie wiemy. I to tak na marginesie też jest dobra, godna postawa do przyjęcia w naszym życiu. I o tym też potem pisze Jakub w swoim liście chociażby. Niech wasze tak znaczy tak, a wasze nie, nie. Abyście nie podpadli pod sąd. To nie jest wstyd, kochani, jeżeli czegoś nie wiemy albo nie jesteśmy pewni, że o tym otwarcie powiemy. Nieraz nam się zdarzy, że powinniśmy oczywiście umieć wytłumaczyć się z naszej nadziei. Ale jeżeli ktoś nas o coś pyta i tego nie możemy być pewni, to lepiej o tym powiedzieć, niż się okopywać i dać zapędzić w kozi róg. Po prostu możemy to zaznaczyć. I tak sobie też myślę, że przy okazji czuję się zobowiązany, aby was przestrzec przed nowym przekładem dynamicznym. Zastanawiałem się, czy to robić, czy nie. Ale mam wykład Słowa Bożego, to czemu nie. Sięgnąłem też do tego, co tutaj napisali redaktorzy. Jestem, nie wiem, załamany, zrozpaczony. Nie wiem, jakiego słowa użyć. Pamiętam, że jak kupiłem ten przekład, to byłem pełen szczęśliwości, ile tam nowych rzeczy odkrywam. Ale akurat w przypadku listu Jakuba myślę, że troszkę wiem, jeżeli reszta komentarzy jest tej jakości, jak ten do listu Jakuba, to nie polecam wam po prostu tego przykładu. Przykładu to dużo powiedziane, tej parafrazy. Bo oni nam piszą właśnie, że redakcja nowego przekładu dynamicznego po dokładnej analizie tekstów przychyla się do poglądu, że Jezus nie miał braci. I tam uznają, i właśnie z czym mam problem, o ile w tym przekładzie, w tym przewodniku na przykład, jest napisane, że nie mamy pewności, to notatki, które są tutaj, są z całą pewnością, że autorem jest Jakub, syn Alfeusza, i nie piszą o tym, że nie są pewni. I z tym mam pewien problem, więc to tak na marginesie też chciałem powiedzieć przy tej okazji. Zatem, którego Jakuba należałoby uznać za autora listu? Ja po lekturze Słowa Bożego przychylam się do poglądu, że Jezus miał braci, I przychylam się do poglądu na podstawie danych, jakie zebrałem, jakie, tego, co czytałem, wysłuchałem, że chodzi o przybranego brata Jezusa, to znaczy syna Marii i Józefa. I dla uczciwości wspomniałem o tych innych pomysłach, koncepcjach odnośnie tego autorstwa, ale podczas naszych wykładów zakładamy, że autorem jest Jakub, brat pański. Ewangelia nie pozostawia wątpliwości, że Jezus miał braci i wśród nich wymieniany jest z imienia Jakub. Widzimy to chociażby w Marka w 6 rozdziale, kiedy przyszli tam do niego. Wielu słuchaczy dziwiło się, zastanawiało, skąd Jezus to ma, to co, tą mądrość, która jest mu dana. I mówili ludzie, czy to nie jest ten cieśla, syn Marii, brat Jakuba, Józesa, Judy i Szymona? Czy jego siostry nie mieszkają wśród nas? No i tam wiele się odwracali od niego. Ale Jakub jest tutaj wymieniony jako brat pański. Jakiś czas temu rozważaliśmy też list Judy, brata pańskiego, też jest tutaj wymienionego. A teraz przyszedł czas na drugi list, który napisał drugi brat Pana Jezusa. Czego dowiadujemy się o Jakubie, bracie pańskim z Pisma Świętego, bo warto by też troszkę sobie przybliżyć jego osobę dzisiaj. Będziemy spędzać sporo czasu z jego listem, więc kim był, co wiemy? No wiemy, że Jakub wychowywał się z Jezusem. Zanim Jezus rozpoczął swoją służbę publiczną, to oni się znali, przebywali ze sobą, spędzali dużo czasu ze sobą. Ale wiemy też, że niestety za życia Jezusa Jakub nie wierzył. Nie wierzył w to, że Jezus jest synem Bożym, bo przecież mieli tą samą matkę, spędzali razem czas i no, nawet troszkę trudno mu się dziwić. Nie? I czytamy o tym chociażby w Ewangelii Jana. Jest tam opisana pewna historia, że zbliżało się święto namiotów i jego bracia powiedzieli do Jezusa: odejdź stąd i idź do Judei, aby także twoi uczniowie zobaczyli dzieła, których dokonujesz. Nikt przecież nie czyni nic pokryjomu, jeśli mu zależy na jawności. Skoro takich rzeczy dokonujesz, daj o sobie znać światu. I tutaj mamy komentarz, bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego. I wtedy Jezus powiedział do nich: mój czas jeszcze nie nadszedł, ale dla was czas jest zawsze odpowiedni. Was świat nie może nienawidzić. Mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o niegodziwości jego czynów. Wy idźcie na święto. Ja nie idę, gdyż mój czas jeszcze się nie wypełnił. I wiemy, że bracia Jezusa poszli na święto, byli praktykującymi Żydami. Kiedy Jezus rozpoczął swoją służbę, kiedy chodził tutaj po ziemi, kiedy tłumy za nim chodziły, to wiemy, że jego rodzina, ta krwi, powiedzmy, jego bracia nie poszli, nie uwierzyli. Już czytaliśmy, że raz przyszli, chcieli go naprostować, chcieli się z nim spotkać, chcieli porozmawiać. I wtedy Jezus powiedział, kto jest jego braćmi, kto jest jego matką, kto jest jego siostrami. Ale na szczęście przyszedł czas, że Jakub uwierzył. I czytamy o tym w Słowie Bożym, że Jezus ukazał się Jakubowi już po zmartwychwstaniu. I tą informację znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, który w ogóle jest piękny, cały rozdział mówiący o zmartwychwstaniu, o znaczeniu zmartwychwstania. I tam znajdujemy taką narrację. Przekazamy wam bowiem, pisze Paweł, przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według Pism. Następnie ukazał się Kefasowi, potem 12, a potem ponad 500 braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarli. Później ukazał się Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom. Na końcu po wszystkich ukazał się też mnie jako poronionemu płodowi. Jest tu pewna ciągłość i chronologia, jak Jezus się objawiał po zmartwychwstaniu. Pierwszy był Kefas, czyli Piotr, potem inni apostołowie, potem było 12, potem 500 braciom naraz, a potem czytamy, później ukazał się Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom, czyli większej grupie niż tych 12. I to też znaczy, że Jakub, o którym my mówimy tutaj, nie należał do grona tych 12, bo już im się wcześniej, a później ukazał się Jakubowi. I to musiał być przełom w jego życiu, bo czytamy, że Jakub znalazł się wśród oczekujących na zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Tą informację znajdujemy na początku dziejów. Po tym wszystkim, czyli jak Jezus wstąpił do nieba, zeszli z góry zwanej Oliwną, leżącej w pobliżu Jerozolimy, w odległości drogi szabatniej i wrócili do miasta. Tam udali się do sali na piętrze, w której zatrzymali się Piotr, Jan, Jakub, Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub, syn Halfeusza, Szymon Zelota i Juda, syn Jakuba, znowu. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z kobietami oraz Marią, Matką Jezusa i Jego braćmi. I może nie jest tutaj wymieniony z imienia, ale myślę, że Juda i Jakub, nie wiem jak ci pozostali dwóch, czy tam byli, ale ja tak to rozumiem, zakładam, że Jakub był już w tym gronie. Że to był ten czas w jego życiu, że wcześniej nie wierzył, ale kiedy spotkał się z Jezusem po tym, jak on zmartwychwstał, to jego życie się zupełnie obróciło. To doszło do opamiętania, to doszło do przemiany, to doszło do tej metanoi, bo uwierzył. I wtedy już był. Był z matką, był z apostołami, uczestniczył w tym wszystkim, co się działo, bo już wierzył. I to też doprowadziło do tego, że Jakub stał się jednym z przywódców pierwszego kościoła. Wiemy, że Piotr w pewnym czasie opuścił Jerozolimę, Palestynę i to prawdopodobnie Jakub objął przewodzenie kościołem wtedy w Jerozolimie, tym pierwszym zborem, bo jest wiele fragmentów z dziejów, które by na to wskazywało. Kiedy poznajemy tą narrację, co się działo, czytajmy dzieje, widzimy jak Kościół wzrastał i chronologicznie co się działo, to zwróćcie uwagę, że w różnych miejscach Jakub jest wymieniany, chociażby w tym 12 rozdziale, po tym jak Piotr został, jak najpierw Jakuba ścieli, potem Piotr był w więzieniu, potem został w cudowny sposób uwolniony i poszedł tam się do nich dobijać i czytamy, że powiadomcie o tym Jakuba oraz braci, zakończył Piotr swoją relację. Czyli Jakub miał ważną rolę już wtedy, skoro Piotr powiedział, żeby powiadomić o tym Jakuba. W 15 rozdziale tam jest tak zwany ten Sobór Jerozolimski, kiedy Paweł z Barnabą przychodzą i opowiadają, głoszą poganom i ustalają, jakie zasady mają obowiązywać chrześcijan, którzy się nawracają z pogaństwa do Jezusa. I wiemy, że kiedy jeden zabrał głos, kiedy skończył Paweł mówić, to czytamy tam wówczas cały tłum umilkł, zaczęto słuchać, jak Barnaba i Paweł opisują znaki i cuda, których Bóg dokonał za ich pośrednictwem, a po ich wystąpieniu zabrał głos Jakub. Czyli Jakub był tym, który tam przewodził. Też czytamy o tym, jak Paweł opowiada swoje dzieje, swoją drogę, że kiedy dzień po przybyciu Paweł wraz z nami udał się do Jakuba. Zebrali się także wszyscy starsi, kiedy był w Jerozolimie. I potwierdzenie tej roli też widzimy właśnie u Pawła, bo chociażby w liście do Galacjan, który niedawno omawialiśmy, też Paweł pisał o tym, co do innych apostołów nie widziałem żadnego poza Jakubem, bratem pańskim. A parę wersetów dalej, Jakub jest tam przez Pawła określony mianem jednego z filarów Kościoła. Zwróćcie na to uwagę, w Galacjan 2, 9, 10 czytamy. Gdy więc zdali sobie sprawę z danej im łaski, Jakub, Kefas i Jan, ludzie uchodzący za filary, uścisnęli mnie i Barnabę rękę na znak wspólnoty. Uczynili to w przekonaniu, że mamy iść do pogan, a oni do obrzezanych. Prosili nas tylko, abyśmy pamiętali o ubogich, co zawsze starałem się mieć na uwadze. I swoją drogą, nieco wyprzedzając, zobaczycie w tym liście, że Jakub zdecydowanie pamięta o ubogich. I to też jest poniekąd potwierdzenie, że mówimy o Jakubie, bo jest to spójne z jego listem. Jakub zatem pisze w autorytecie kogoś, kto osobiście spotkał się ze zmartwychwstałym Jezusem. i był znanym współpracownikiem apostołów. I wiemy, że był przywódcą zboru w Jerozolimie aż do roku 62, do swojej męczeńskiej śmierci. To akurat tego się nie dowiadujemy z samej Biblii, ale dowiadujemy się tego z dwóch aż źródeł historycznych. Józef Flawiusz, historyk żydowski w Dawnych Dziejach Izraela, opisuje to, i jeszcze Eusebiusz w Historii Kościoła opisuje to wydarzenie, a doprowadził do tego arcykapłan Annasz, który wykorzystał fakt, że zmarł prokurator Palestyny w tamtym czasie, Festus, i zanim jego następca dotarł do Jerozolimy, to wiemy właśnie z relacji Flawiusza, z jego kroniki, on opisuje te wydarzenia tak. Annasz, sądząc, że nadarzyła się dogodna sposobność, ponieważ zmarł Festus, a Albinus był jeszcze w drodze, zwołał Sanhedryn i stawił przed sądem Jakuba, brata Jezusa, zwanego Chrystusem, oraz kilku innych. Oskarżył ich o naruszenie prawa i skazał na ukamienowanie. Więc to wiemy, ja jeszcze gdzieś tam wyczytałem, bo różne są historie, że został strącony z jednej ze ścian świątyni, ale że nie zmarł, wtedy go ukamienowali. Jak do końca było, tego nie wiemy, ale najprawdopodobniej źródła historyczne podają, że został zabity za wiarę i że doprowadził do tego, no niestety, arcykapłan, czyli Żydzi prześladowali wtedy chrześcijan. Eusebiusz opisuje to wydarzenie również i czytamy między innymi, że jak go kamienowano, to modlił się, miał się modlić. Mówię, to nie jest Słowo Boże, tylko informacje, jakie znalazłem, ale możliwe, całkiem możliwe, że tak było. Jakub miał się modlić słowami: błagam Cię, Panie Boże i Ojcze, przebacz im, gdyż nie wiedzą, co czynią. Co byłoby pięknym świadectwem, że brat Jezusa, tak jak Jezus na krzyżu, kiedy umierał za grzechy tego świata, że i podobnie, kiedy za wiarę został ukamienowany, to modlił się, i wiemy, że Szczepan podobnie się modlił, więc tak było wśród chrześcijan w tamtym czasie. Zresztą to, co stało się z Jakubem, to przecież zapowiedział jego brat, przyrodny, Jezus, bo Jezus mówił: wyłączać was będą z synagog, więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. I to się wydarzyło. Dobrze, kto jest adresatem i kiedy powstał ten list? Tu odpowiedź jest prosta. W pierwszym wersecie również ją znajdujemy. Do 12 pokoleń żyjących na obczyźnie czytamy. Czyli dosłownie do 12 pokoleń diaspory, czyli żyjących poza granicami. Wiemy, że Jakub pisał list z Jerozolimy, a list ten wysłał do tych, którzy znajdowali się poza Palestyną, poza granicami Izraela. Część tej diaspory wzięła się już z tego, że usłyszeli Ewangelię w dniu zesłania Ducha Świętego i zanieśli to w te miejsca, z których przybyli. W dziejach, kiedy właśnie czytamy o zesłaniu Ducha Świętego, to czytamy o tym, że dziwili się, że wszyscy usłyszeli, jak był Bóg chwalony w językach, w jakich oni przyszli, i tam są wymienione te narody. My, Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą koło Cyreny, przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kretyńczycy oraz Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga. 3000 mężów nawróciło się, przyjęło Jezusa i zakładamy, że wrócili poza granicę Jerozolimy, wrócili do swoich domów, i to już była część tej społeczności poza granicami. Wiemy też, że co jakiś czas prześladowania stawały się przyczyną migracji, jak i w naszych czasach. Ile osób przyjechało do Polski w ubiegłym roku, czy to było w tym roku jeszcze, ale i w poprzednich latach. Tak jest i w naszych czasach, i tak było w tamtych czasach, że kiedy wybuchały prześladowania, to część ulegała rozproszeniu, uciekała poza granicę, czy musiała się wynieść poza granicę. I o takich prześladowaniach czytamy już w 7 rozdziale, kiedy Szczepan był ukamienowany i wiemy, że wybuchły wtedy prześladowania, to były lata 30. Kolejna fala prześladowań to była za Heroda Agrypy I. Dzieje 12 rozdział, to co czytaliśmy, jak ścięto Jakuba, to był ten czas, kiedy te prześladowania rozpoczęły się, kolejna fala, ta fala wybuchła około 44 roku i prawdopodobnie to do tych, którzy wtedy się rozproszyli, został wysłany ten list. Ale trzeba też tutaj powiedzieć, że to wyrażenie 12 pokoleń, ono niekoniecznie musi oznaczać tylko tak zwanych judeo-chrześcijan, nie tylko tych, którzy nawrócili się wśród Żydów, bo w rozumieniu chrześcijan Kościół stał się prawdziwym Izraelem. Kończąc swój list do Galacjan, nie wiem czy pamiętacie, Paweł życzy błogosławieństwa Bożemu Izraelowi. Tam się pojawia to wyrażenie. I Kościół chrześcijański jest, jest tym wybranym ludem Bożym. Ta myśl jest rozwinięta w liście do Rzymian. W 9 rozdziale czytamy: Nie wszyscy też są dziećmi Abrahama tylko dlatego, że są jego potomkami. Jest inaczej. Twoim potomstwem będą nazwani potomkowie Izaaka. Znaczy to, że dziećmi Boga nie są dzieci cielesnego pochodzenia. Jako potomstwo liczą się dzieci obietnicy. Widzimy tutaj to tłumaczenie, że prawdziwymi potomkami Abrahama byli nie ci, którzy od niego wywodzili swoje pochodzenie fizyczne, ale wszyscy, którzy tak jak on podjęli ryzyko wiary. Czyli prawdziwy Izrael nie składa się więc z jakiejś szczególnej narodowości, rasy, lecz wszystkich tych, którzy wiarą przyjmują Jezusa Chrystusa. Tak więc jako adresata, podając 12 pokoleń, Jakub może mieć na uwadze chrześcijański Kościół w ogólności. I to tak chciałem podkreślić, ponieważ bez wątpienia, już abstrahując, czy to chodziło tylko wtedy o diasporę, tylko o Żydów, którzy przyjęli Jezusa, o te 12 pokoleń, czy ogólnie o wszystkich, to bez wątpienia treść tego listu jest skierowana również do nas. To jest jeden z tak zwanych listów powszechnych, który był wysłany do wszystkich. Nie jest wysłany do konkretnej społeczności z konkretnymi problemami, z konkretnym czasie. Takie listy też mamy i wtedy ten, kto ma wprowadzenie, ma trudniejsze zadanie, bo musi nakreślić konkretną sytuację danej społeczności, z czym się zmagali. I ostatnio to robiliśmy, omawiając Galacjan na przykład, co tam się podziało i dlaczego było trzeba reagować. To jest list do wszystkich wierzących. Przyjmijmy, że list ten został wysłany do Izraela Bożego, czyli wszystkich wierzących, którzy żyją w diasporze, to znaczy poza granicami swojej ojczyzny, a czytamy, że nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawcy, Pana naszego Jezusa Chrystusa, więc pomyślmy, że my jesteśmy w diasporze. My żyjemy poza granicami naszej ojczyzny. Kiedy Jakub napisał ten list? Najprościej byłoby odpowiedzieć, że bardzo wcześnie. Tu się bibliści generalnie nawet za bardzo nie kłócą. Są zgodni co do tego, że to jest jedno z pierwszych pism Nowego Testamentu, a być może w ogóle pierwszy list, pierwsze pismo Nowego Testamentu, jakie mamy. Skoro Jakub zginął tą śmiercią męczeńską w 62 roku, to jego list trzeba datować na pewno przed tym terminem. I przypuszcza się nawet, że właśnie na podstawie analizy treści, formy i tak dalej, że ten list powstał jeszcze przed wspomnianym soborem w Jerozolimie, a to by znaczyło, że przed 49 rokiem. Najwcześniejszy list Pawła, pierwszy list do Tesaloniczan, który też już kiedyś rozważaliśmy, powstał około 50 roku. Niektórzy mówią, że list do Galacjan powstał w 48. Prawdopodobnie list Jakuba jeszcze wcześniej powstał i jest pierwszym listem. Mówi się, że między 40 a 49 rokiem, większość określa, że między 44 a 47 rokiem. Oczywiście można znaleźć inne informacje, jeżeli kto inny wypisał ten list, to na przykład Nowy Przykład Dynamiczny podaje, że między 60 a 62, ale potem jest też niekonsekwentny dalej w komentarzach, ale należy to odnotować. My zakładamy, że około 45-44 roku mógł ten list powstać, ale niezależnie, czy Jakub go napisał w 45 czy 60, wiemy, że sytuacja chrześcijan nie należała do łatwych wtedy. Wiemy, że w czasie, kiedy Jakub stał na czele wspólnoty, nastał głód, który doprowadził też do wielkiej biedy w całym tym regionie. I to też widać w tym liście, będziemy widzieć, kiedy będziemy go rozważać. Wiemy też, że chrześcijanie doświadczali wtedy prześladowań. I to również, jak już wspomnieliśmy, ze strony synagogi, ze strony Żydów. W końcu to Annasz podżegał do zabójstwa Jakuba. Jaki jest temat tego listu? Jakie jest główne przesłanie? Czym będziemy się zajmować do tej połowy lutego? Trudno jest dać taki zarys listu ze względu na różnorodność tych poruszanych tematów. I ja widziałem kilka schematów, które próbowały rozrysować tą strukturę, dlatego nie będziemy tego teraz robić. Bo bracia będą rozważać, będziemy rozważać fragment po fragmencie i wszystko, co jest tutaj istotne, omówimy. Ale można by najprościej ująć, że ten list zajmuje się praktycznym zastosowaniem prawdy w życiu codziennym. To jest list skupiony na praktyce życia chrześcijańskiego, na naszej codzienności, na śladowców Jezusa. Prostym, żywym językiem opowiada o normach moralnych w życiu chrześcijanina. I bardzo mi się podoba streszczenie tematu listu zaproponowane w przykładzie słowa Nowego Przymierza, bo tutaj jest taki temat listu podany u góry. Wiara na co dzień. Kropka.
To jest...
Wierzący praktykujący. Można tak podsumować, że o tym jest właśnie ten list. O naszej wierze na co dzień, o tym, że mamy praktykować, to jest punkt. To jest główna myśl. Ten list jest przepełniony takimi bezpośrednimi, czasem ostrymi stwierdzeniami na temat mądrości życiowej. Przypomina tutaj w tej części przypowieści Salomona, zwłaszcza pierwsze 9 rozdziałów. Ktoś tam wyliczył, że Jakub 40 razy odnosi się do przypowieści, odnosi się też bardzo często do nauczania Jezusa Chrystusa. 20 takich odniesień ktoś też naliczył konkretnych do kazania na górze, więc będziemy z tego czerpać, będziemy z tego korzystać. Jednym z większych wyzwań interpretacyjnych tego listu jest fragment w 2 rozdziale, który mówi o związku między wiarą i uczynkami. I już się nie mogę doczekać tego. Brat Mariusz, jak Pan Bóg pozwoli, 23 listopada nam o tym opowie. Sobie zapiszę w kalendarzu i będę czekał na ten wykład. To jest takie wyzwanie interpretacyjne. Ale to, co chciałem podkreślić, dla Jakuba nie ma wątpliwości. Po prostu to, że sposób, w jaki postępujemy, świadczy o tym, czy nasza wiara jest prawdziwa, żywa, czy jest martwa, czy nie ma tej wiary. Autentyczna wiara Jezusa zawsze rzutuje na całe nasze życie. Ta wiara określa nasz stosunek do nas samych, jaki mamy sami do siebie, jaki mamy stosunek do innych ludzi, do innych braci, do ludzi niewierzących, do życia w ogólności, do naszych planów. I tym zajmuje się ten list. I ten list był potrzebny pierwszym chrześcijanom. Oni jeszcze nie mieli całej tej teologii, nie mieli nawet jeszcze ksiąg innych spisanych i tak, żeby mogli sobie poczytać, a co dopiero jakieś tam dogmatyki, ale potrzebowali tej praktyki życia. I łatwo jest pozwolić kształtować otaczającego nas świat, dać się przekonać, że nie ma żadnych prawd absolutnych, że nie ma rzeczy białych i czarnych, tylko są szare. Ale Jakub był bardzo konkretny i dlatego myślę, że ten list jest również nam dzisiaj potrzebny. Bo Jakub pisał na przykład: wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Prosto, na temat, w punkt. Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Można powiedzieć, że jeńców nie brał. Mówił jak jest konkretnie. Dlatego lubię bardzo ten list i uważam, że jest nam potrzebny. Jakub, jak wspomniałem, on przewodził społeczności w Jerozolimie. To też miejmy na uwadze, że on miał wielką odpowiedzialność za innych wierzących. I to widzimy w tym liście, że jemu zależało na tym, aby naśladowcy Jezusa stawali się doskonali. Greckie słowo teleios, doskonały, pojawia się w tym liście 7 razy. I już za tydzień będziemy bardziej się temu przyglądać, bo już na początku nie chcę ubiegać, ale chcę tylko to pokazać, że ten list zaczyna się od tego. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom, bo to była rzeczywistość tamtych ludzi. Wiedzcie, że takie doświadczenia waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. To słowo greckie, ono tutaj użyte, ono dosłownie oznacza doprowadzony do końca, ukończony, nie mający jakichkolwiek braków ani niczego niezbędnego do pełni. Doskonały, dojrzały, prawy, cnotliwy. To są wszystkie tłumaczenia, wyjaśnienia tego słowa, które się tutaj pojawia. I to słowo pojawia się 7 razy. 7 razy okazuje, często oznacza pewną pełnię, doskonałość. I myślę, że to nie był przypadek, że Jakub 7 razy aż o tej doskonałości wspomina. I wierzę, że rozważania tego listu, że ten list, on będzie nam pomocny, abyśmy tacy się właśnie stawali, doskonali. Jeżeli wydaje nam się, że jest tu za wysoko zawieszona poprzeczka, to przypomnijmy sobie słowa Jezusa z kazania na górze. Wy bądźcie doskonali. To samo słowo się tutaj pojawia. Jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. To jest nasze zadanie. To była troska apostołów i troska Jakuba w pierwszym wieku. W liście do Kolosan czytamy: to Jego ogłaszamy, napominając każdego człowieka i każdego z całą mądrością nauczając, tak by każdą osobę przedstawić jako doskonałą, jako pełną, jako spójną w Chrystusie. Nad tym właśnie się trudzę, z tym zmagam stosownie do Jego dzieła, Jego działania, które z całą siłą się we mnie przejawia, pisał Paweł do Kolosan. Chodzi o to, aby stawić go, każdą osobę doskonałą w Chrystusie, jak mówi inny przykład. Mógłbym mnożyć tych przykładów, ale spójrzmy jeszcze do drugiego listu do Koryntian, gdzie czytamy tak. Cieszymy się bowiem, gdyśmy słabi, a wy mocni. Oto też się i modlimy o doskonałość waszą. Dlatego, ponieważ jestem nieobecny u was, piszę to, abym za przybyciem moim do was nie musiał postąpić surowo na podstawie pełnomocnictwa, jakich Pan dał mi ku zbudowaniu, a nie ku burzeniu. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Jest ta myśl też tutaj i jest to treść modlitwy apostoła, żeby chrześcijanie stawali się doskonali i jest to też zadanie dla nas, że mamy się doskonalić. O to warto zabiegać, modlić się i poważnie traktować rozważane Słowo Boże, bo ono też do tego prowadzi. Fragment bardzo dobrze nam znany mówi: całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Uwaga, aby człowiek Boży był doskonały, aby był spójny, aby był kompletny, do wszelkiego dobra, dobrego dzieła przygotowany. Dziś jeszcze nie wnikaliśmy w treść listu samego, ale mogliśmy spojrzeć troszkę na samego Jakuba i chciałbym, żeby jego osoba była dla nas budującą lekcją, żebyśmy coś też praktycznego mogli z dzisiejszego wstępu, wprowadzenia wyciągnąć. Spójrzcie na to, że Jakub, czyli ten, który odrzucał Jezusa, ostatecznie oddał życie ze względu na wiarę w Niego. Ten, który przez lata, bo miał całe lata, nie wierzył, stał się tak przydatny dla innych chrześcijan, że nie da się dzisiaj tego przecenić. Nadal kształtuje miliony dzięki listowi, który będziemy teraz rozważać. I dla nas jego życie, jego służba jest użyteczna. Miejmy to na uwadze. Niech ta myśl pocieszy nas wobec goryczy, jaką nieraz przychodzi nam przeżywać, kiedy nasi najbliżsi odrzucają Jezusa Chrystusa. Kiedy próbujemy im głosić, mówimy im, składamy świadectwo, a się jeszcze zaperzą, a nie chcą, a się denerwują, a idź mi z tym, a nie mów mi. Niech dzisiaj nas pocieszy ta myśl, że spotkanie ze zmartwychwstałym może przemienić każde życie. Widzimy to u Jakuba, że wcześniej nie chciał, nie słuchał, nie przyjmował. Był religijny, chodził na święto, był w Jerozolimie, ale kiedy spotkał się ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem, jego życie uległo totalnej przemianie. Bo przecież o to chodzi, o odmianę myślenia, o metanoję, o nawrócenie. Ufajmy, że tak jak widzimy to na przykładzie Jakuba, tak zobaczymy to na przykładzie wielu osób, które dzisiaj nie chcą słuchać dobrej nowiny o ratunku w Jezusie Chrystusie. Piękne jest też to, że Jakub, kiedy się nam przedstawia, nie pisze sam o sobie, to ja, przywódca z Jerozolimy, wszyscy o mnie słyszeliście, to ja, ten, który zabierałem głos na Soborze Jerozolimskim, to ja, brat przyrodni, ale brat Pana Jezusa, ale widzimy, jak on się przedstawia. Jako sługa. Mógł napisać takie rzeczy o sobie w tym przedstawianiu się na początku, których nikt inny nie mógł napisać, ale z tego zrezygnował. Jakub określa się mianem sługi, dosłownie niewolnika. Tak samo jak później, może 15 lat później, przedstawia się nam brat Jakuba i brat Jezusa, Juda. Bo Juda też pisał, Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat Jakuba, do ukochanych w Bogu Ojcu, zachowanych w Jezusie Chrystusie oraz powołanych. I niech ta postawa braci Pana Jezusa będzie dla nas wzorem do naśladowania. Jaką mamy tożsamość? Jak się przedstawiamy? Jako kto? Kiedy z kimś się spotykamy? Kiedy mamy chwilę, żeby przedstawić się, kim jesteśmy? Czy myślimy o sobie przede wszystkim, że my jesteśmy królewskim kapłaństwem, przyjacielami samego Boga Najwyższego? Czy gdybyśmy mieli się przedstawić jednym słowem, to po prostu byśmy powiedzieli, że jesteśmy niewolnikami Jezusa Chrystusa. Jesteśmy sługami Pana Panów. On jest Panem, a my Mu tylko służymy. Pamiętajmy też, że należymy do Izraela Bożego, żyjącego na obczyźnie. I ten list jest do nas. My jeszcze nie jesteśmy w naszej ojczyźnie. Jesteśmy poza granicami. I módlmy się też o to, aby to objawione słowo pomogło nam być doskonałymi w Jezusie, żeby te kolejne tygodnie przyczyniły się do tego, żebyśmy stawali się doskonali. Bo właśnie drugi brat pański, Juda, kończy swój niedługi list słowami, którymi ja chcę zakończyć dzisiaj nasze wprowadzenie. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. Ten ma moc, żeby ustrzec nas od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, czyli doskonałymi. Bóg ma tą moc, Jezus ma tą moc, żeby dzisiaj nas przygotować na to spotkanie. Powstańmy proszę do modlitwy.